łaska. Tu jest napisane, że Bóg czeka, żeby okazać łaskę. I ja sobie mówię tak, jejku, jak ja mam pieniądze, a moje dziecko potrzebuje pieniędzy, no to ja mu te pieniądze daję po prostu. Wy też tak robicie? Czy mówisz tak, mam dużo kasy, ale poczekam. I syn dzwoni ze studium, mówi, tata, no bo tam potrzebam, poczekamy. Poczekamy. No i tak mi się trochę w głowie nie mieściło, ale właśnie to jest też taki sposób na czytanie Biblii. Nigdy nie czytamy wyrwanego z kontekstu fragmentu Biblii. Tu jest jakby konkluzja. Dlatego Pan czeka, żeby okazać wam łaskę. Dlatego się podnosi, aby się nad wami zlitować, gdyż jest Bogiem prawa. I właśnie to, że Bóg jest Bogiem prawa, Bóg jest Bogiem pewnych zasad, które ustalił, dlatego musiał czekać, żeby okazać łaskę. I tu jest, wcześniejsze wersety mówią tak. Może od 15 wersetu. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej nie, na koniach umkniemy. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy. Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego. Przed groźbą 5 będziecie uciekać. Aż zostanie z was resztka, jak masz na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu. I dlatego Pan czeka, żeby okazać wam łaskę. Dlaczego czekał z łaską? Boś pokutować nie chcieli. Dlaczego Bóg nie daje nam wielu dobrych rzeczy? Bo pokutować nie chcemy. Bo nie chcemy słuchać Pana Boga. I teraz ktoś przychodzi z cierpieniem i mówi, demony mnie dręczą. Dobrze, no dręczą cię i będą cię całe życie dręczyły, jak nie przyjdziesz do Pana Boga z pokutą. Dobrze mówię czy źle? Wiecie, nieraz jest tak, że ludzie przychodzą i mówią w ten sposób. Ja potrzebuję uwolnienia, bo nie mogę spać po nocy. Wiecie, ja wam powiem tak, to, że ktoś nie może spać po nocach, to nie jest kwalifikacja do uwolnienia. Dopiero jeżeli mamy zrozumienie zgodne z Ewangelią Łukasza, która mówi, nam wyzwolonym z ręki wrogów dozwoli bez strachu mu służyć. Powodem, dlaczego powinniśmy chcieć wolności od demonów, jest to, że one przeszkadzają nam w służbie dla Boga. A nie tylko, że mnie boli. Słuchajcie, gdyby tylko ból powodował, że trzeba być uwolnionym, to w szpitalach pełno jest takich ludzi. Gdybym się was spytał, kto z was jest zdrowy, podniesie ktoś rękę? Bo wiecie, w Biblii jest napisane, choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów. Więc tam na tyle działanie Boże było widoczne, że raczej większość chyba zdrowych była. Teraz się wszystko podwracało. Ale bracia i siostry, sami zauważycie, że to, że cierpimy, nie powoduje, że przychodzi anioł i mówi, no Pan Jezus cię bardzo przeprasza, że się spóźnił i że tak długo cierpiałeś. Czy przeprosił was kiedyś Pan Jezus i aniołowie, że się spóźnili z uzdrowieniem, bo cierpiałeś za długo? Nie, Bóg się nigdy nie spóźnia. A niektóre rzeczy, które przeżywamy, to jest nasz zasiew, który zbieramy. To, co zasialiśmy, to zbieramy. Jak sialiśmy dla grzechu, dla ciała, cieleśni byliśmy, to zbieramy. I teraz, żeby z tego być uwolnionym, to nie polega na tym, że chodzi Pan Bóg podniesie rękę i powie, bądź wolny i ty jesteś wolny. Po co ci ta wolność, jak ty nie wiesz, co z nią zrobić? My mamy być wolni, żeby służyć Bogu i ludziom. Chyba dobrze rozumiem Ewangelię, że pierwsze przykazanie mówi o kochaniu Boga i kochaniu bliźniego, a nie o tym, żebyś się dobrze czuł. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, żeby każdy, kto się źle czuje, poczuł się dobrze. Amen. I później jeszcze musi nas pobłogosławić, żebyśmy mogli na urlop wyjechać. Do ciepłych krajów zimą, tak? A latem znowu gdzieś tam, gdzie śnieg jest, żeby taka różnorodność była. Bzdury. Mamy żyć dla Boga i mamy kochać bliźnich. Jeżeli ktoś oddaje życie Bogu, to po co on oddaje je? Najczęściej, bo tak nam ciężko z powodu grzechów. Duch Święty nas przekonuje, że jest nam źle i w końcu mówimy, no dosyć mam takiego życia. Ja chcę to życie zmienić. Amen? A zauważycie, że na pewno też osoby w waszych zborach, że nieraz przyjdzie ktoś i on tak, no dobra, jak tak mówisz, że ten Jezus taki fajny, to mu oddam życie. No i on tak bez przekonania oddaje. Później bez przekonania żyje dla Pana Boga i na końcu odchodzi i mówi, a to chrześcijaństwo to jest takie, Biblię mi jeszcze każą czytać i modlić mi się każą, ja nie mam czasu. Albo będziemy zdecydowani szli za Jezusem, albo my nigdy nie przeżyjemy dobrych rzeczy, a nawet jak je przeżyjemy, to po prostu one nic nas nie zmienią. Cuda też ludzi nie zmieniają, chociaż wydawałoby się, że cuda powinny ludzi zmieniać, prawda? Mi się wydawało, wiecie, że taki Izraelita, jak on wychodził z namiotu, patrzy, mówi, o, ciemno jest, no to ogień. Bóg w słupie ognia stoi, rano w słupie obłocznym. Obłok się podnosi i idą. Mannę codziennie zbierali. Wydawałoby się, że ludzie, którzy codziennie widzą cuda, powinni za Bogiem iść takim z całego serca. Nieprawda, narzekali z całego serca. Amen? I nie dotarli w to miejsce, które Bóg dla nich przeznaczył. Dlatego Bóg czeka z łaską. To nie jest tak, że On wylewa łaskę, że Bóg to jest tak nierozsądny, tak niemądry, że on tylko rozdaje i rozdaje i rozdaje. On taki, tak jak taki głupol, wiecie, rozdaje, mówi, zmarnują to, zmarnują, trudno. No nikt tak nie robi. No, mądry Bóg tak nie robi. Bóg daje swoją łaskę tam, gdzie ludzie z wiarą przychodzą, tam, gdzie ludzie odpowiadają na Jego wołanie, gdy stają się posłuszni. Amen? No bo inaczej to powinno, wiecie, przebudzenie za przebudzeniem przez Polskę przelatywać. Czy zmarnują, czy nie, no to przebudzenie jest, ale tak się nie dzieje. Więcej, tam, gdzie jest grzech i ludzie nie zaczynają szukać Boga, nie ma żadnego przebudzenia. Ani w Kościele nie ma przebudzenia, ani w kraju nie ma przebudzenia. I teraz o co chodzi? No, odwiedzam różne zbory i widzę, że nieraz zbory są pełne, podpowiedzcie, plotkowania. Nie, o duchu to może na innej sesji. Pełne plotkowania, niezadowolenia, a to pastor się komuś nie podoba, a to starsi zboru się nie podobają, a to za ciepło w zborze, a to za zimno, a to dzieci źle szkolone, za mocno szkolone, za dużo katechezy, za mało katechezy. Wiecie, i nagle ktoś, kto przychodzi, nie musi nawet rozróżniania duchów mieć. Popatrzy, powie tak, krytyka i narzekanie. Popatrzcie, co się stało z Izraelitami, jak narzekali. Weszli do ziemi obiecanej. Do piasku wszyscy poszli. I to samo będzie z kościołami. Jak kościoły nie zaczną szukać Boga, nic z tego nie będzie. I nawet jak demony się będą manifestowały, to tylko się będą manifestowały. Kiedy właśnie z pastorem Januszem wyganialiśmy demony z pewnej dziewczyny. I pierwszy dzień tam dosyć dobrze było, na drugi dzień wszystko utknęło. No i tak ja w końcu mówię, nic nie idzie, demony jęczą, wyzywają nas, że sadystami jesteśmy, że je dręczymy. A mówię, no to jak was tak boli, no to wyjdźcie. One nie wyjdą, bo ona nie przebaczyła rodzicom. I rzeczywiście, nie przebaczyła rodzicom. Wiem, że Janusz poprosił nawet rodziców, żeby przyszli, przeprosili tą córkę za różne rzeczy. Ona powiedziała, nie przebaczy. Chyba z rok nie było żadnych uwolnień z nią. Bo ona nie chciała przebaczyć rodzicom. Tam, gdzie jest grzech, tam się zatrzymuje jakiekolwiek uwalnianie. Dlaczego? Jeżeli ktoś nie chce przebaczyć, to kogo jest kolegą? Ducha Świętego? My musimy pamiętać, z kim my współpracujemy. I nie ma tak, że my będziemy współpracowali z diabłem, a owoce będziemy brali te z Królestwa Bożego. Chyba nie jest tak, że ktoś pracuje, nie wiem, tutaj w supermarkecie, a wypłatę bierze z innej fabryki. Jak siejesz dla ciała, musisz ciała wziąć skażenie. Jak siejesz dla ducha, będziesz z ducha zbierał dobre rzeczy. Ale nie ma czegoś takiego, że żyjesz byle jak, a chcesz dobre rzeczy mieć. I demony dobrze o tym wiedzą. Dlatego one namawiają nas na taki styl życia i na takie zachowania, które powodują, że one mają legalne prawo, żeby nas dręczyć. Amen? Podam kilka przykładów. Nieraz, pierwszy stereotyp, chyba jeden z najważniejszych. Ludzie myślą, że jak wyznają grzechy, to już wszystko jest załatwione. Bardzo wielu ludzi mówi, że kiedy pokutują, to już jest wszystko załatwione. Tak, między Bogiem i nimi na pewno. Ale niekoniecznie, jeśli chodzi o demony. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dziewczynie spodobał się chłopak, wiecie, było ciepło, poszli nad jezioro. No niestety zaszła w ciążę. No jak zaszła w ciążę, mówi, Boże, zgrzeszyłam. Klęka i mówi, Boże, wybacz mi. Ja żyłam w nieczystości, współżyłam z mężczyzną, który nie jest moim mężem. I zniknęła jej ciąża. Nie jest tak? No a tak powinno być, no przecież pokutowała. To dlaczego ta ciąża jeszcze w niej jest? Bo Bóg daje życie i nie odbiera go. Amen? I nawet jeżeli się poczęło w grzeszny sposób, to Bóg nie zabierze życia, które dał. Więc to, że pokutowała, załatwiło sprawę między nią i Bogiem. Ale konsekwencje grzechu często przez całe życie się ponosi. Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest strażnikiem w zakładzie pracy. Nie będzie, że Jurek jest strażnikiem pracy, ja jestem dyrektorem. Przychodzi Jurek, mówi tak, dyrektorze, to jest moja wina. Złodzieje grasują w naszym zakładzie pracy. Przełażą przez płoty, wynoszą z magazynu różne rzeczy. Ja bardzo przepraszam. I ja jako dyrektor mówię, nie ma sprawy. Czy skoro zauważył jako szef straży jakieś uchybienia, to co? On powinien powiedzieć, co on teraz zrobi. Powinien powiedzieć tak, wyłapię wszystkich złodziei, oddam ich policji, załatam dziury i więcej ich nie wpuszczę. Czy wystarczy, że on powiedział, że to jest jego wina? Przychodzi Jurek, mówi, Dyrektorze, to jest moja wina. Podwyżka. Tak? No my tak głupio nieraz myślimy, że przyjdziemy do Boga, wyznajemy grzechy i nagroda nam się za to należy. Bracia i siostry, no wypadałoby załatwić sprawy, jeżeli jest coś na bakier między nami i Bogiem. A nie, że nam się nagroda należy, bo pokutowałem. Skoro pokutowałem, to teraz proszę żyć według tego nowego myślenia. Kiedy przyszli do Jana Chrzciciela ludzie, wiecie, tłumy przyszły. Normalnie to co by było? Zawołajcie paru dziennikarzy, ogłoście, tłumy przychodzą nad... Jaka tu jest rzeka? Nie, no ty w Pawianicach. Jurek niech będzie takim Janem Chrzcicielem, wychodzi, niech będzie pół Pawianic wyszło. On mówi, proszę zawołajcie dziennikarzy, proszę zobaczyć jaki mam posłuch. Jan Chrzciciel popatrzył na nich i mówi tak, o wy plemię żmijowe. Mówi, skoro przyszliście się ochrzcić, to proszę mi pokazać w owocach, że wy się nawróciliście, a nie żeby tylko wyszliście tutaj, żeby wodą was polewać. Dobrze mówię? Owoce. Więc dlatego my nie bądźmy tacy naiwni, że jak pokutujesz, to wszystko załatwiłeś. Podam inny przykład. Jestem głową domu i postanowiłem przyjąć bezdomnego do domu. Żona mówi, nie zgadzam się, a ja mówię, jestem głową, proszę Józek, tu masz posłanie, tu jest kuchnia, tu jest lodówka, łazienki ci nie pokazuję, bo i tak się nie myjesz. Tak? I jak myślicie? I w pewnym momencie mówię tak, nie, za dużo tego ludzkiego zapachu się zrobiło. Wszystkie choroby, które miał, przechodziły na całą rodzinę. I nagle mówię tak, panie Józku, zmieniłem zdanie. Jak się Józek może zachować? Jak będzie pokorny, to powie, bardzo dziękuję ci, Darek, głowo domu, że mnie tu wpuściłeś, że chociaż przez parę miesięcy miałem ciepło. Dziękuję, już wychodzę. Później powie tak, a dlaczego, z innym myśleniem powie tak, a dlaczego ty mnie wyganiasz, jest zimno? Ja nigdzie nie idę. Wpuściłeś mnie, trudno. Trzeba było mnie nie wpuszczać. Tak robią demony. Dlatego Biblia mówi nie o pokutowaniu, po którym wychodzą demony, tylko mówi o pokucie i o wypędzaniu demonów. Dlaczego? Bo skoro raz się dziadostwo wpuści, to nie chce nas opuścić. Więc jedynym sposobem jest na to, że pokutujemy, żeby załatwić wszystkie sprawy między nami i Bogiem, trzeba wziąć przez wiarę ten autorytet, który mamy w Bogu i wtedy demony wyganiamy. My z życia musimy wygonić niektóre rzeczy. Kilka miesięcy temu modliłem się z pewną panią. To była na takiej konferencji i pamiętam, ona straciła, syn jej zmarł i mąż jej zmarł. Ona już była starszą osobą, myślę, że z 70 lat mogła mieć. I wiecie, ona tak zaczęła płakać, ja mówię, siostro, musisz pokutować z tego, że ciągle tylko płaczesz. Bogu nie ufasz, tylko żyjesz tym smutkiem, tym nieszczęściem. Ona mówi, żadna matka nie powinna przeżyć śmierci syna i tak dalej. Znacie te powiedzenia. Oczywiście, że tak powinno być, ale życie niestety jest inne nieraz. I mówię, tak, ale ty nadal musisz pamiętać, że Bóg ma dla ciebie zadanie. Skoro żyjesz jeszcze, znaczy Bóg ma dla ciebie plan. O, jak boli, o, jak boli. Ja mówię, siostro, no to będziemy teraz wyznawali to i wyznaj to jako grzech, że ty zamiast wziąć Słowo Boże, które pociesza, ty żyjesz smutkiem i cierpieniem. O, jak boli, o, jak boli. No pomodliła się, zaczęły się tam jakieś manifestacje. Za chwilę mówi, o, jak boli, jak boli. Słuchajcie, ja już tego słuchać nie mogłem. Serce mi się kruło, bo widziałem, jak ona cierpi, a ona się w ogóle nie chciała pozbyć tej tożsamości. Ona nie chciała pocieszenia od Boga. Jak myślicie, że taka osoba będzie służyła Bogu? Kogo spotkał, powie, jak ją boli, jak cierpi, jak jest jej smutno. Co z tego wynika? Że Bóg nie pociesza, że Bóg nie może kogoś dotknąć i uzdrowić wewnętrznie, że Bóg nie wysłuchuje modlitw, bo się pół kościoła modliło o tą siostrę, że ona tak cierpi, a ona się trzyma tego cierpienia. Ja nie mówię, że jej jest łatwo, ale ona się tego trzyma kurczowo. Albo ktoś chce się pozbyć demonów jakichś związanych z seksualnością, a się masturbuje albo pornografię ciągle ogląda. No to jak się tego pozbyć, jeżeli człowiek się z tym wszystkim utożsamia? Amen? Oczywiście może powiedzieć, Panie Boże, abyś mi dał lepszą żonę, bardziej seksualnie obdarowaną. No to ja bym nie miał takich problemów. Tak, no skoro takie mam życie, to co ja mam zrobić? Jestem biedny, więc to robię. To nie jest żadne tłumaczenie. Trzeba się uznać to, co Bóg mówi o nas, o naszym życiu, o naszym sercu i trzeba po prostu odrzucić to. To jest pierwsze. I wtedy dopiero demony trzeba wyrzucać. I trzeba je wyrzucać. Jeżeli to jest demoniczne działanie, to trzeba wyrzucać. Jeżeli to jest cielesność, to co robimy? Krzyżujemy, umartwiamy, no poddajemy się po prostu Bogu. Czy to jest łatwe? No oczywiście, że nie. Amen? Jeżeli ktoś dużo je, Ja znam osoby, które mówią, że kochają jedzenie. No to no co im zrobisz, jak kochają jedzenie? Powiedz im, że mają przestać. Oni muszą powiedzieć, Boże, kocham jedzenie, ale skoro Ty mówisz, że obżarstwo jest złe, że lepiej sobie nóż przyłożyć do gardła, niż jak ktoś łapczywie je, no to ja to uznaję. Okej, w takim razie wyrzekam się tego. I wszystko w nim mówi, ja kocham jedzenie, a on mówi, nie, ja się na to nie zgadzam. Nie będę się utożsamiał z takim czymś. Pamiętam taką siostrę, ona mi opowiadała, jak miała chciwość i łakomstwo. Sknerstwo i łakomstwo, takie dwa duchy miała. I weszłam do sklepu, zobaczyłam jakieś pączki i to łakomstwo mówi, kup mi pączka, kup mi pączka. A ten drugi mówi, nic mu nie kupuj. I ona mówiła, że to nieraz jej się zdarzało, że po prostu te dwa duchy, one tak jakby robiły jej wodę z mózgu. Jeden w tym kierunku, drugi odwrotnie. No żyjcie z takim czymś, jeżeli się temu nie sprzeciwimy w końcu. Że jedno coś jest łapczywego, wszystko by garnęło, a drugi wszystko by ograniczało. To się można naprawdę nieźle wykończyć. Amen? Wyobraź sobie następny, ciągnę ten stereotyp, że pokuta wystarczy. Zaznaczam, pokuta wystarczy, jeśli chodzi o załatwienie spraw między Bogiem a ludźmi. Jeżeli ja byłbym dla was bardzo niedobrym człowiekiem i pokutuję przed Bogiem, to ja z Bogiem to załatwiłem, ale muszę z wami jeszcze to załatwić. Amen? Idzie ktoś, jest hazardzistą, wchodzi do jakiegoś tam klubu, no w ruletkę przegrał, długów narobił, wychodzi i mówi, Boże, co ja zrobiłem? Przecież okradłem rodzinę, pokutuję. I nagle znowu na koncie kasa się znalazła. Tak? No nie. Może teraz lata będzie spłacał te długi, które zrobił. No dobrze, że pokutował, wreszcie mu się myślenie zmieni. Wiecie dobrze, że pokuta oznacza przemianę myślenia. A przemiana myślenia wtedy jest dopiero widoczna, jak owoce z tego się rodzą. A nie, że ktoś tylko mówi, że się zmienił. Wielokrotnie alkoholicy, kiedy piją, czy narkomani, oni przychodzą, płaczą przed żoną, przed dziećmi. Ja, tata się zmieni, mąż się zmieni i za chwilę robi to samo. To, że ktoś płacze i mówi, jeszcze nie oznacza prawdziwej zmiany. Zmianę widać. Amen? Amen? Dlatego jak się ktoś nawraca, no to oczekujemy, że przestanie pić, przestanie przeklinać, przestanie palić. Te rzeczy najbardziej powszechne. A nie, że ktoś przychodzi, klnie po prostu i mówi, ja mam taki charakter. Człowieku, ja mam takie emocje w sobie. A mówię, bracie, jak ty masz takie emocje, to oczywiście, że masz prawo. No bo kto by takie emocje powstrzymywał? Powiemy, że to jest grzeszne, że to jest złe. Bo ktoś powie, ja mam emocje i używa brzydkich słów, a drugi ma emocje i mówi, ja kradnę po prostu, bo nie mogę wytrzymać. Ja nie mogę jakby wrzucić się w takie myślenie, że ja mam pracować następne 20 lat. To dlaczego ja mam się męczyć, jak wszystko we mnie aż drży na samą myśl o pracy w przyszłości? No nie może być idiotycznego myślenia, które my w jakikolwiek sposób usprawiedliwiamy. Tak więc demony zawsze przyjdą tam, gdzie my grzeszymy. Ale musimy pamiętać, że pokuta to jest początek. Bracie i siostro, jeżeli pokutowałeś, oddaj życie Jezusowi, to jest początek twojej drogi za Bogiem, a nie koniec. Nawiązuję też tutaj do, później to o tym będę mówił, o nowym narodzeniu. Że wielu mówi tak, ja się nowo narodziłem, co ty więcej ode mnie chcesz? No dużo rzeczy chcę. No Biblia też chce od ciebie, żebyś był uprzejmy, wierny, łagodny, dobry. No co ta Biblia od ciebie chce, jak jesteś na nowo narodzony? A drugi mówi, no ale po co mi to wymienia, że jestem na nowo narodzony? Ja już jestem zmieniony przez Boga. Tak, to mi pokaż to. Bo niestety, no obserwowałem to w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Nawrócił się, ale głupota się go trzyma. Nawrócił się, ale jakieś seksualne grzechy się go trzymają. Nawrócił się, ale niemiły jest taki sam jak przed nawróceniem. To co to oznacza? Że pojednaliśmy się z Bogiem i teraz dajmy prawo Bogu zmienić nasze życie. Pozwólmy Mu na to. Zacznijmy Go słuchać. I tu nie mówię o tym, że siadam i mówię, to czekam na zmiany. Wyżej ręce. O, już są zmiany, aleluja. Dziękuję. Zmiany to widać. Amen? Dlaczego Biblia mówi o tym, że starszym Kościoła nie może być osoba niedawno nawrócona? Bo wpadnie w pychę. Tak jest napisane w Biblii. Nie ma na tyle poznania, nie jest ugruntowana. To nie znaczy, że ona jest nielogiczna, niemądra, nieduchowa. Ale Biblia mówi, że jakiś czas musi minąć, kiedy ona okrzepnie, dojrzeje i wtedy będzie zarządzała jakby Kościołem. Dobrze mówię czy źle? Albo, że starszym Kościoła nie może być osoba, która w domu ma nieporządek. Bo jak ktoś może Kościołem zarządzać, skoro w małej grupie nie umie zarządzać? Wiecie, Biblia bardzo prosto to mówi. A ktoś mówi, co ty chcesz od mnie? Ja pokutowałem. Dlaczego nie mogę być starszym Kościoła? Przecież pokutowałem. No właśnie dlatego, że Biblia mówi też o innych rzeczach. I Biblia mówi tak, poddajcie się Bogu, tak? Można to nazwać też pokutą? A później zapisane, sprzeciwcie się Bogu. Nie jest napisane, poddajcie się Bogu, a diabeł ucieknie od was. Poddajcie się Bogu, jedno co wykonujemy, sprzeciwcie się diabłu, drugie co wykonujemy, dopiero widzimy jak ucieka. Dlatego nigdy nie dajcie sobie wmówić czegoś takiego, że jesteście na nowo narodzeni i nic nie musicie robić. Albo, że pokutowaliście i że wszystko załatwione. Ja wam powiem tak, gdybym się kłócił z moją żoną i ja ją przeproszę, to jaki jest mój obowiązek jako męża? Zadbać o właściwą atmosferę w domu. Nie, i powiem, no żono, co ty chcesz ode mnie? Ty chcesz jeszcze ze mną rozmawiać? Przecież przeprosiłem ciebie. No normalne, że żona by chciała porozmawiać z mężem. No chyba, że już są w takim stanie, że już nie rozmawiają ze sobą. Ale to wtedy nie mogą mówić, że są mężem i żoną, tylko są, no dokładnie, że są bardziej wrogami domownicy nawzajem. Tak więc pokuta nie powoduje, że demony automatycznie odchodzą, chociaż wiem, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, często to jest takie dotknięcie Boga, że wiele tych złych rzeczy po prostu ucieka od nas. Naprawdę. Każdy z nas chyba to przeżył, że kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, wiele rzeczy zniknęło. Ja kiedy się nawróciłem, picie ode mnie odeszło, ćpanie ode mnie odeszło, jakieś imprezy, kompletnie nie miałem na to ochoty, a papierosy paliłem. I pamiętam, jak czytałem sobie Pismo Święte, tak palę, tak mi dym tu wszędzie leci i tak przeganiam, bo nie widzę literek i mówię, Panie Boże, będzie kłopot, żebym mówił ludziom o tym, że uwalniasz od nałogów, jak sam w nałogu jestem. I dopiero zacząłem się modlić, żeby Bóg mnie uwolnił. To było z 2 tygodnie po nawróceniu. Więc prawda jest taka, że z wielu rzeczy Bóg nas może uwolnić, kiedy oddajemy życie Jezusowi, ale to nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z walki. Że jestem na nowo narodzony i teraz mam, zacytuję, w Jezusie wszystkie skarby mądrości są ukryte. Jezus jest we mnie, jestem mądry. No, ja bym sobie życzył, żeby tak było, żeby każdy z nas był taki mądry. Odwrotnie. Mam dostęp do Jezusa, który jest najmądrzejszy. Ale czy go posłucham, to jest osobny rozdział. To, że ja mam blisko dobrego nauczyciela, nie oznacza, że jestem jak nauczyciel. To, że Jezus chodził z uczniami, nie oznacza, że oni wszyscy byli duchowi. Pamiętacie, jakie robili numery? Nie wiem, czy mówiłem u was to kazanie, jakie numery apostołowie robili? Nie mówię. No to jest osobny temat, bo to dłuższy jest. No ale jeden przykład podam. Przychodzi Pan Jezus i mówi, Łazarz nasz przyjaciel umarł. Zasnął. A apostołowie mówią, jak śpi, to będzie zdrowy. Będzie dobrze. A Jezus mówi, ale wiecie co, on umarł. A Tomasz mówi, chodźmy i my umrzyjmy z nim. No i ja tak czytam, to mówię, co ten Tomasz gadał w ogóle? Jurek przychodzi do kogoś i mówi, słuchaj, ktoś tam umarł. Idziemy umierać z nim. To co, w kondukcie pogrzebowym będziemy umierali? Po drugie, jak ten Tomasz sobie wyobrażał to umieranie? Że idzie z Jezusem i co, kładą się na słońcu, aż udar słoneczny ich trafi? Albo przestają pić i umrą z pragnienia? Na jakiej zasadzie on chciał umierać w ogóle? To był apostoł. Jedno, co na pewno Bóg w nich widział, potencjał. I oni wszyscy poumierali za Jezusa, a głupoty nieraz robili niezłe. Synowie Zebedeusza. Mamę posłali i mama im załatwiała stanowiska w Królestwie Niebios. Nie wiem, czy pamiętacie. Chcielibyście współpracować z takimi dwoma, no wybaczcie za określenie, mami synkami? Jurek miałby starszych zboru. Do jednego. Janie, idziesz na radę zboru? Poczekaj, do mamy zadzwonię. Mama, bo radę zboru Jurek tu szykuje. To co, mam iść na radę zboru, czy nie? Chcielibyście z takimi współpracować? Oni wszystko z mamą załatwiali. Dorośli, faceci, mama idzie załatwiać stanowiska. Oni stoją i nic się nie odzywają. To byli apostołowie, więc my potrafimy nieraz głupoty robić. Możemy być bardzo blisko Jezusa, źródła mądrości, a wcale mądrzy nie musimy być. Ale po jakimś czasie to wypadałoby, żebyśmy tą mądrość Bożą w sobie mieli. Amen. Żebyśmy nie mieli mądrości demonicznej, tak Biblia mówi, ani świeckiej, ani filozofii, która nas zwodzi, ale żebyśmy mądrość Bożą w sobie mieli. Ze względu na czas powinniśmy być wszyscy nauczycielami, a nam mleka potrzeba. Co to oznacza? Że można się nie rozwijać jako chrześcijanin. Że można po iluś latach chrześcijaństwa być w tym samym miejscu, w którym się nawróciliśmy. Następna rzecz. Niektórzy mówią tam gdzie jest Jezus, to się muszą dziać cuda. No niekoniecznie. Pastor Jan już o tym mówił. Czy jeżeli na słowo Jezusa gdzieś idziemy, czy musi się to zakończyć zwycięstwem? No nie zawsze. Jezus przyszedł w okolice, gdzie z powodu niewiary niewiele cudów uczynił. Po prostu nie mógł uczynić cudów, bo mu nie wierzyli. Więc jeżeli ty i ja nie będziemy wierzyli Bogu, nie będą się działy cuda. A według Biblii jest napisane tak, że wypędzamy demony, one odchodzą, za jakiś czas chcą wrócić. Jeżeli to miejsce jest bez gospodarza, bez Pana, nie jest tam Chrystus ukoronowany, to on idzie, nie wraca od razu, nie mówi, o, wracam, bo mogę. Idzie 7 gorszych od siebie, bardziej złośliwych od siebie bierze i razem jest 8, a nie 1. Więc kiedy ludzie nie szukają Boga, się nie utożsamiają z Nim i ich stan, kiedy zaczynają sprzeciwiać się diabłu, jest jeszcze gorszy. Dlatego to nie jest tak, że tylko będziemy wyzywali demony. I tu jest następna rzecz właśnie, którą chciałbym powiedzieć. Jest taki stereotyp, że na demony to trzeba ciągle gromić. I ja znam takie osoby, cały dzień chodzą i tylko gromię cię. I ten diabeł mówi, już tyle razy powiedziesz, że ja już wychodzę. One nie wychodzą dlatego, że ktoś ileś razy je zgromił. Oczywiście mamy gromić, bo Jezus je gromił. On nakazał nam, żeby je wypędzać. Ale to nie polega na tym, że ja cały dzień chodzę i tylko gromię. Cały dzień to my Jezusa uwielbiajmy. A diabeł to parę razy powiedzmy, żeby sobie poszedł i on wtedy myślę, że lepszą rzeczą dla nas jest, dla naszego ducha i dla naszej wiary skupienie na Jezusie, niż skupienie na tym, że gromię. Pamiętam pewnego brata, który kiedyś robiłem z nim odnowy fundamentów i on miał problem, jeśli chodzi o Biblię. To znaczy on, dla niego to był ojciec, syn i Biblia. Trójca taka. Do pracy na przykład nie można iść za bardzo, no bo nie ma czasu na czytanie Biblii. W domu wszyscy muszą siedzieć cicho, mama z tatą, no bo ja czytam Biblię. Jak czytam Biblię, nie mogą mi przeszkadzać, bo ja się skupić nie mogę. I oni muszą wiedzieć, że ja czytam teraz Biblię, ja się uduchawiam, więc oni cisza. I tam więcej takich rzeczy było. I ja mówię, okej, tak myślę, że masz problem akurat z takim legalizmem i że zrobiłeś czytanie Biblii Pana Boga. Jak nie czytasz, to zaraz wyrzuty sumienia masz i tak dalej. Ja powiem tak, wolę przeczytać krótki fragment, ale zrozumieć go, zastanowić się, niż czytać hurtem coś, czego nie rozumiem. I mówię, nie myślałem, że to powiem, ale zrobimy odwyk. Jutro nie czytasz Biblii. On był przerażony. Oczywiście niektórzy mi powiedzieli, nie czytasz Biblii, to by byli zadowoleni. Mówią, i tak nie czytam, bracie. Więc tylko potwierdzasz mi to, nie czytam. Nawet nie miałem zamiaru zacząć. Dlatego trzeba wiedzieć, że pewne rzeczy, które nas zniewalają, łącznie z czytaniem Biblii. Biblia nie jest Bogiem. Pismo Święte jest słowem od Boga skierowanym do nas, które mamy przyjąć i wykonać. Ale my nie możemy z tego zrobić Pana Boga. Rozumiecie, co mi chodzi? Bo wpadniemy w jakiś legalizm. Amen? Bo normalnie to jest książka, farba drukarska, prawda? Ale treść, to co jest do nas przekazane tutaj, to jest Słowo od Boga pomazane Duchem Świętym. I teraz to nie polega na tym, że ja tylko chodzę z wielką Biblią i się cieszę, że mam świętą Biblię przy sobie, tylko ja to mam mieć w sercu i mam wykonywać to. To jest dopiero chodzenie w Słowie Bożym. Amen? Wiecie, pamiętam takie czasy, kiedy ludzie sobie kupowali te wielkie brytyjki, takie z tym złoceniem takim i oni wtedy jak szli do zboru, to taka Biblia, wiadomo, że wierzący idzie. Nie, to wiadomo, że szedł człowiek z Biblią, ale czy wierzący, to nie wiem. Bo to w życiu dopiero widać, czy on wierzy. To, że ma dużą Biblię, to widać. A wykonanie musi nastąpić. Tak więc walka z diabłem, tak, zawiera w sobie gromienie, ale walka z diabłem nie jest tylko gromieniem diabła. Więc jak chodzisz tylko gromię cię, to lepiej się uspokój, nie wiem, posłuchaj sobie jakiejś muzyki chrześcijańskiej, pośpiewaj sobie razem z tym, co tam słyszysz, uwielbi Pana Boga, a później powiedz, diable, ja cię gromię, ja ci nie pozwolę działać. Zauważyłem twoje działanie w takich dziedzinach mojego życia, ja się na to nie zgadzam, ja już z tego pokutowałem, ja odwróciłem się od tego, szukam mojego Boga, a was przeganiam. I diabeł dobrze wie, że to jest w mocy. Czy Jezus na pustyni, jak przyszedł szatan i go kusił, to szatan go kusił, on mówi tak, gromię cię. Pamiętacie ten fragment? Bo nie chcę go czytać całego. Ty mówił tak? Nie, on spokojnie Słowem Bożym odpowiedział. A Słowo Boże jest jak miecz, więc myślę, że diabeł został ugodzony. Spróbował drugi raz, Jezus znowu go ugodził i dobre za trzecim razem powiedział mu, że po prostu Odpowiedział mu Słowem Bożym, mówi, odstąp ode mnie. I to było wszystko. Tam nie było jakichś emocji, wrzasku na szatana. Po prostu odpowiadał Słowem Bożym i na podstawie tego, co mu odpowiedział, powiedział, odstąp ode mnie. I to było wszystko. Dlatego nie ma walki z diabłem bez znajomości Pisma Świętego. A niektórzy ludzie myślą, że jak podpatrzą gdzieś na jakichś uwolnieniach, że ktoś powiedział, ja cię gromię, wyjdź, to on go będzie gromił i on wyjdzie. Może wyjdzie, ale jeżeli nie będziesz żył blisko Boga i nie będziesz znał Słowa Bożego, to on wróci i tak, nawet jakby wyszedł wtedy. Dobrze mówię czy źle? Dlatego trzeba być zdeterminowanym, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem. Biblia na przykład mówi, zło dobrem zwyciężaj. Ale numer, można dobrem zwyciężać zło, a nie gromieniem samym. Bo wiecie, chodzi mi o to, żeby trochę szerzej nasze patrzenie było na sprawę związaną z uwolnieniem od demonów. To nie jest tylko jednorazowe gromienie diabła, to nie jest tylko samo werbalne wyznawanie czegoś. To nie jest nawet to, że powiesz, Panie, ja Cię tak kocham i na podstawie mojej miłości do Ciebie wyganiam te demony i one odchodzą, bo Ty tak kochasz Pana Boga. Wiecie, ile razy jest tak, że na nabożeństwie coś nas porusza, po nabożeństwie po drodze już się kłócisz z żoną. Było tak? Nie było? A na nabożeństwie taki byłeś, wiecie, w niebie. Się czułeś jak w niebie. Jejku, jestem jak w niebie. Niebo zstąpiło. Duch Święty mnie ogarnął. Tak Cię ogarnął, że się kłócisz z żoną całą drogę do domu. Bo kiedy Duch Święty przychodzi, to nie wystarczy, że Ty się dobrze czujesz. Co z tego, że Ty się dobrze czujesz? Amen? Nie wiem, czy pamiętacie, jak Saul poszedł w jedno miejsce, tam prorocy byli. Jak go ogarnął Duch Święty, się rozebrał i sobie poleżał tam razem z nimi. Myślę, że się dobrze czuł. Dobrze się czuł, nie? To nie chodzi mi o nagość akurat. Chodzi mi tylko o to, że się dobrze czuł, bo tam była Boża obecność. No i co, to tak go zmieniło, że później Dawida nie ścigał, nie był złośliwy wobec niego, nie knuł spisków wobec niego. To, że jesteśmy blisko Pana Boga, nie oznacza, że my jesteśmy w Bogu. Kiedy Pan Jezus przyszedł na sadzawkę Betesda, pamiętacie tamtego człowieka, jak uzdrowił? To co, jak się pojawił Jezus, to wszyscy byli uzdrowieni, bo się pojawił Pan Jezus? Nie. Nawet ten, z którym rozmawiał Jezus, on nie wiedział, o co chodzi. Ale posłuchał Pana Jezusa i był uzdrowiony. Pamiętacie, jak Jezus się go pytał, co byś chciał? On mówi, a wiesz, tutaj są poruszenia wody i mówi, wszyscy wskakują do wody, a ja nigdy nie zdążę. No pewno, chromy przed tym, co ma katar, nie zdąży, bo ten, co ma katar, to na główkę skoczy, a ten się musi doczłapać jakoś tam na brzeg. Jak ja bym był takim chorym człowiekiem, to ja bym siku chyba nie poszedł, tylko bym leżał tam i czekał na brzegu, tam wiecie, tak, że tylko się przechylę i od razu wpadnę do wody. I pęcherz był pewny, powiedział, nie pójdę, bo za chwilę akurat woda się poruszy. No i w końcu mówię, no nie wytrzymuję, idę do ubikacji. Wracam i mówią, było poruszenie wody. Ja mówię, jejku, a ja akurat w ubikacji byłem w tym czasie. Wiecie, to są dylematy. I ten człowiek miał dylemat. I więc jak Jezus się go zapytał, co by chciał, to on mu nie powiedział, chce być zdrowy, tylko mu całą historię zaczął opowiadać. Wiecie, że tak często z ludźmi jest? Co byś chciał, bracie? Wiesz, bo ja mam takie kłopoty w domu i w rodzinie i z żoną. A mówię, ale co byś chciał? No wiesz, bo ja mam te kłopoty. A mówię, no ale czy coś byś chciał? A to muszę się zastanowić. Naprawdę, do opowiadania tych wszystkich historii to mamy to wszystko w pamięci. Albo przychodzi kiedyś, pamiętam, taki młody chłopak, a powiedziałem, że mają wszyscy mówić o sobie i swoje potrzeby. I mówię, co tam byś potrzebował? Wiesz, bo moja mamusia jest chora i coś tam opowiada. Mówię, ale wiesz co, powiedz mi, czy się masturbujesz. Tak. Pornografię oglądasz, tak. Mówię, to czemu nie mówisz o rzeczach, o których ja ci powiedziałem, wszystkim wam zapowiedziałem, tylko o mamie opowiadasz. Dlaczego? Bo chciał pokazać jako dobry syn, który troszczy się o mamę. I teraz pomodlilibyśmy się o mamę, a jego tematy są nieporuszone. To świadczy też o tym, że w sercu nieraz jest choćby wstyd albo chęć ukrycia pewnych rzeczy. Bo z jednej strony my wiemy, że to jest złe, a z drugiej strony to kusi i nęci. Amen? Ja wiem oczywiście, jak oficjalnie powiemy, czy nienawidzisz grzechu. Tak, fuj, obrzydliwy jest. Ale jak chce ten grzech, ktoś z taką ładną panią mówi, no nie, no taki brzydki to nie jest ten grzech. Rozumiecie? Oficjalnie my jesteśmy na nie. Ale jak przejdzie co do czego, to nie bardzo. Oficjalnie chciwi ludzie, którzy dążą do pieniędzy. Fuj, obrzydliwi. Ale jak kasę mamy, to fajnie się ją wydaje, nie? No jakoś nie mówimy, że tak, fuj, te obrzydliwe pieniądze by teraz rozdawał. będę wydawał w sklepach i pojadę na urlop i samo co lepszy kupię. Fuj, takie obrzydliwe te pieniądze. Trzeba się ich pozbyć, trzeba kupić ile wejdzie. Nie będę trzymał tego obrzydlistwa w domu. No wiadomo, że tak nie jest. Dlatego jest tak łatwo nas zwodzić, bo Biblia mówi, że grzech ma przemijającą rozkosz grzechu, że w grzechu też jest jakaś rozkosz. To nie jest tak, że wszyscy, co grzeszą, to są wariaci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Oni wiedzą, o co chodzi. Oni chcą iść na skróty, chcą dostać pewne rzeczy na skróty, niezgodnie z tym, co Bóg powiedział. Chcą dostać tą przyjemność inaczej, nie na zasadzie, że teraz będę 2 lata chodził w narzeczeństwie i z kwiatami będę biegał i będę się przymilał i w końcu ona powie, dobrze, zostanę twoją żoną i w końcu skonsumuję moje zabiegi. A po co, jak ja mogę iść z łatwą dziewczyną i mam w 5 minut? Niektórzy idą na skróty i nawet w głowie się nie mieści, żeby się wysilić. A nie rozumieją, że to nie chodzi o seks, tylko chodzi o życie. Amen. Spójrzcie, następna rzecz, w jaki sposób, Hiob, w jaki sposób pokonał diabła. Nie wiem, czy pamiętacie, bo jego ewidentnie zaatakował szatan, na rozkaz szatana to wszystko się działo. I pamiętacie, na końcu było tak, że Hiob stanął i powiedział, szatania, cię wyzywam, odejdź ode mnie, i szatan odszedł. Nie było tak? No to co on powiedział? W jaki sposób szatan odstąpił od Hioba? Bo to też jest stereotyp, że niektórzy myślą, trzeba, mówię, zawsze zgromić tego diabła i nie ma innej możliwości. Biblia mówi tak, że Pan powiedział do Hioba i do jego przyjaciół, że tylko na modlitwę Hioba wam odpuszczę, a Hiob miał się modlić o przyjaciół. I Hiob tak, rodzina rozbita, dzieci nie żyją, majątek stracony, wszystko rozkradzione. Przyjaciele przyszli, zaczęli go osądzać, straszne rzeczy o nim mówili, a on na koniec, taki nieszczęśliwy, pobity, schorowany, ma się modlić o nich. On im przebaczył, zaczął się modlić i jest napisane, Pan zmienił los Hioba, kiedy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi. Wiecie, czemu wielu ludzi nie jest pouwalnianych? Bo są egoistami. On przychodzi i mówi tak, pastorze Jurku, bo mi jest źle. Jurek mówi, no dobrze, pomodlę się, ale mi jest jeszcze gorzej. A wczoraj mnie spotkało to i egoiści, egocentrycy w kółko tylko wokół siebie się kręcą. A Hiob taki uciemiężony w życiu, takie nieszczęścia w życiu. Nikomu z nas to się nie zdarzyło, co Hiobowi. Nas nie jest coś w pracy, coś głupiego powie, to my po prostu obrażeni następne 2 miesiące. Jak on mógł tak zrobić? Taką świętą osobę uraził. Jak on mógł? No mógł. A czemu miałby nie móc? No każdy człowiek ma wolną wolę. Może każdy człowiek mówić dobre albo głupie rzeczy. Amen? To jest przykre dla nas. Ale no nie rozczulaj się nad sobą, że coś cię przykrego spotkało. Nie ciebie pierwszego i nie ciebie ostatniego to spotka. Spotkało i spotka. I Hiob zaczął się wstawiać. I wiecie, okazuje się według Biblii, że modlitwa wstawiennicza też potrafi uwolnić od demonów. Nie te osoby tylko, o które się modlimy, nas samych uwalnia od wpływów demonicznych, przemienia nasze życie. A gdybym poprosił was o takiego rentgena, reminiscencję z waszego życia, ile się modlicie o siebie, a ile o innych? Chyba blado wypadamy, modląc się o innych, w porównaniu z tym, co się modlimy o siebie. Ja to często mówię, mi, mnie, moje. Panie, błogosław mi, błogosław moje dzieci, błogosław moją pracę, błogosław mój samochód, żeby się nie psuł. Wszystko mi, mnie, moje. A sąsiad ma kłopoty z boku. No, źle trafił. Źle trafił. Może przez to, że się nie nawrócił. No, tak, ja już tak brzydko powiem. Taka karma. Taka karma, źle trafił. Ja jestem nawrócony, mam dobrze. On jest nienawrócony, ma same kłopoty. No to po to my jesteśmy, żeby im pomóc. Jeżeli to odrzucą, będzie nam przykro. No ale mają prawo do tego. Ale chociaż spróbuj. Albo mówimy tak. U mnie w pracy to nikt nie chce słuchać o Jezusie. A ile się modlisz o nich? Wiecie, że walka duchowa nie polega na tym, że ja opowiadam o Jezusie. To polega na tym, że ja w modlitwie wstawiam się za tymi ludźmi. Ja proszę Boga o pomoc, proszę Boga o łaskę, o aniołów, proszę Boga, żeby te wszystkie duchowe siły Bóg poprzepędzał. I wtedy, kiedy głoszę Ewangelię, to jest w mocy głoszone. No w końcu kto przeszkadza w głoszeniu Ewangelii? Diabeł, no jeżeli my się nie zajmiemy w modlitwie wstawienniczej pomocą tym ludziom, to jak my chcemy głosić tą Ewangelię? Amen? Na ile znam historię różnych przebudzeń, zawsze były osoby, co się modliły. Zawsze. Nigdy nie było tak, że nagle się pojawiło przebudzenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy apostołowie mieli problemy, zaczęli ich prześladować, oni zwołali zebranie, spotkali się i powiedzieli tak, Panie, są przeciwnicy. Oni się przeciwko nam występują. My prosimy Ciebie o pomoc. I jest napisane, że ziemia się zatrzęsła, Duch Święty stąpił, znowu z odwagą głosili Słowo Boże. Ich nie powstrzymały przeciwności. Modlili się do Boga o siły, bo chcieli być znowu odważni w głoszeniu Ewangelii. Albo apostoł Paweł mówi, módlcie się o mnie, żebym z odwagą głosił Słowo Boże. Co to znaczy? Że myślę, że Nieaz miał ogromnego Pietra, jak gdzieś szedł. To były trochę inne czasy. Wiecie, jak on tam źle powiedział, to widział, jak kamienie zbierają. To nie było tak teraz, że najwyżej machnie ktoś ręką albo powie, ty zielonoświątkowcu jeden. A ty mówisz, oj, ale mnie serce boli. Kiedyś, chyba o Janie Wesleyu to czytałem, jechał konno i tak się zastanawiał, mówi, Boże kochany, mówi, prześladowań ostatnio nie było, no z 3 miesiące, chyba coś ze mną nie tak, bo powiedziałeś, że każdy, kto pobożnie w Tobie żyje, prześladowania znosić będzie, no nie ma prześladowań. I ktoś usłyszał tą jego modlitwę, mówi, ty tam świętoszku, zaczął go zjadać, on mówi, o aleluja, wszystko w porządku. Ja bym chciał, żebyśmy mieli taką postawę, gdzie my się nie poddajemy, bo ktoś nawet coś brzydkiego powiedział. No, no mają prawo powiedzieć. Prawda? A my nie powinniśmy być z tych takich miękkich ludzi, których no wszystko boli, tacy już... Słuchajcie, jak będziemy w niebie, to wszystko odejdzie. Dopóki nie jesteśmy w niebie, to wiele rzeczy nas jeszcze czeka. Dobrych i złych, oby jak najwięcej tych dobrych, ale jeżeli będą złe, to bądźmy świadomi, jak walczyć. Amen? Czyli pokuta, co powoduje, że załatwiamy sprawy między Bogiem i nami. Jeżeli pokutujemy przed ludźmi, przepraszamy, załatwiamy między nami i ludźmi. Ale to nie znaczy, że diabeł sobie poszedł. Ja powiem tak, gdybym ja był diabłem, ja lubię nieraz sobie tak fabularyzować pewne wydarzenia. Gdybym ja był diabłem, siedziałem u Jurka w domu przez 30 lat. I mu tam gadałem, namawiałem go, Jurek tak się cieszył ze współpracy ze mną. I nagle Jurek mówi, o nie, ale byłem ślepy, Boże wybacz. I mówi tak, ja się z tobą nie koleguję. Wiecie, jakbym się wściekł? 30 lat u kogoś siedziałem, a on mnie wygania. 30 lat koleżeństwa, współpracy. I on mnie nie chce. No jak to może tak być? No słuchajcie, każdy się poczuje odrzucony, demony też. Dlatego naprawdę nie bądźmy ludźmi naiwnymi w takim naszym myśleniu. Kiedyś pewien brat do mnie zadzwonił i mówi tak, pastorze, mówi, jak się ktoś nie chce oddać życie Jezusowi, to co, niech się sprzeciwi diabłu, nie? Niech się wyrzeknie szatana. Akurat on był w więzieniu, z więźniem rozmawiał. On mówi, coś tam, po co on ma się wyrzekać szatana, jak Jezusa nie chce? No przecież jeżeli są te dwie siły, Pan Jezus Chrystus jako ten, który nas kocha i jest szatan, który jest przeciwnikiem i on się chce sprzeciwiać diabłu, do którego należy, no to diabeł jako jego szef się wkurzy. No będzie miał kłopoty. A, to szkoda, mówi, pomodliłem się już z nim, on się wyrzekał szatana. A mówi, a Jezusa nie przyjął. Nie przyjął. A mówię, to będzie miał kłopoty. Słuchajcie, już w nocy coś go dusiło. Coś go przyszło, normalnie go fizycznie dusiło. Całe szczęście, że rano już się nawracał. Już powiedział, że chce oddać życie Jezusowi. Także jemu akurat wyszło to na dobre. Ale zasada numer jeden. Jak można się diabłu sprzeciwiać, jak się najpierw nie poddałem Bogu? Jeżeli ja się buntuję przeciwko Bożym przykazaniom. No przecież diabeł też się buntuje, to jestem jego kolegą. A ktoś pyta tak, nie, ale ja się na nowo narodziłem. No to skoro się na nowo narodziłeś, to się nie buntuj. Ale ja jestem na nowo narodzony i no i się buntuję. I do diabła nie należę. A Biblia mówi na przykład tak, że jeśli kto nienawidzi brata, jest w ciemności. To co to oznacza? Że on jest na terenie Królestwa Bożego, i ta ciemność z nim sobie weszła na teren Królestwa Bożego i sobie siedzi z nim, tak? Nie, jest napisane odwrotnie. On nie jest na tym terenie, który Bóg przewidział dla niego. Poszedł na teren wroga i tam siedzi. Grzechy powodują, że my otwieramy drzwi dla diabła. Do Kaina Bóg powiedział, u drzwi twoich, jedno z tłumaczeń mówi, demon czyha u drzwi. Ty masz nad nim panować. W objawieniu świętego Jana jest... Nie o demonach, tylko o Jezusie. Przyszedł do kościoła i pukał do kościoła i mówi, otwórzcie mi, kto mi otworzy, to ja wejdę, będę wieczerzał. Do kościoła przyszedł, a kościół nie przyjmował Jezusa. Więc człowiek ma drzwi i otwieramy je albo na demoniczne sprawy, albo na chrystusowe sprawy. I teraz to jest też kwestia twojej postawy. Cielesność, czyli życie według tej starej cielesnej natury. To jest greckie sarx. Soma to jest to ciało po grecku. To jest dobre, fajnie, że Bóg nam dał ciała. Sarx to jest synonim grzesznej natury. I zawsze, kiedy Biblia mówi o grzechach i o połączeniu, to mówi o sarx i o grzechu. Dlatego my, Kiedy poddajemy się takiej cielesnej naturze, ułatwiamy zadanie demonom. Amen? Do Piotra powiedział Jezus tak: zejdź mi z oczu, szatanie, myślisz bowiem nie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Zwykłe ludzkie myślenie, zwykła filozofia na tym świecie nie jest myśleniem Bożym. Boże myślenie mamy zawarte w Piśmie Świętym. I musimy zmienić nasze myślenie, dostosować. Amen? Aaron, Miriam i Hur. Przedłużę o 2 minutki, dobrze? Aaron, Miriam i Hur. To jest następny sposób na zwycięstwo. Związany jest też z modlitwą wstawienniczą. Pamiętacie, jak Aaron, Mojżesz i Hur poszli na górę. W dolinie Jozue walczył z wrogiem. I było tak, że Mojżesz podniósł ręce i się modlił. Dopóki trzymał ręce w górze, zwyciężał Jozue, przewagę miał. Kiedy ręce mu opadały, nieprzyjaciel zyskiwał przewagę. Więc Aaron i Hur posadzili na kamieniu Mojżesza, podpali mu ręce i tak trzymali do zachodu słońca. I wiecie, co jest na końcu napisane? Tak to zwyciężył Jozue nieprzyjaciół. A Biblia jakby wskazuje, że punkt ciężkości nie był na tej fizycznej walce na miecze, tylko na duchowej modlitwie. Więc jak chcesz zwyciężać i chcesz w fizycznym świecie zwycięstwo widzieć, modlitwa, i to modlitwa wstawiennicza, i to modlitwa wytrwała. Dobrze mówię czy źle? Znaczy najlepiej by było, gdyby byli w kościele tacy egzorcyści, że ja przychodzę, nie muszę nic robić. Akurat skończyłem 140 odcinek mojego ulubionego serialu, przychodzę i on krzyknął na te demony, wszystkie mnie opuściły. I ja zadowolony idę 141 odcinek obejrzeć do domu. Tak by było najlepiej. Wiecie, ludzie mają takie głupie myślenie, nie, że wszystkiego chcą się pozbyć, ale nie chcą żadnego wysiłku zrobić. Amen? Ja zauważyłem jedną rzecz. Samo wypędzanie demonów naprawdę to nie jest największy wysiłek. Może ten, co jest uwalniany, nie, jak jest porządne związanie, są oni rzeczywiście przeżywają różne manifestacje, kiedy demony wychodzą. Ale niech będzie, że to jest tam parę godzin modlitwy, parę dni modlitwy. Najwięcej pracy zajmuje szukanie naszego Boga codziennie, życie z Nim i posłuszeństwo Jemu. I myślę, że dlatego Biblia prawie 100% dopisów mówi o posłuszeństwie, o poddaniu, o nieuciekaniu od Boga, a nie o wypędzaniu demonów. Bo największy problem nie jest z demonami, które zostały pokonane w imieniu Jezusa Chrystusa, tylko z naszym złym myśleniem, naszą postawą, w której my się Bogu nie poddajemy. Amen. Jest na przykład taki fragment. Żebyśmy byli dobrzy dla żon, bo inaczej nasze modlitwy doznają szkody. Tak parafrazuję to. I teraz ktoś mówi tak: ja tu jestem głową, ja tu rządzę tymi żoną, nie podskakuj. A później się dziwi, że ciągle jest zmęczony, że wszystkie godziny modlitw nie działają. No bo nie posłuchał Pana Boga w innym punkcie, w którym ma żonę po prostu kochać. Amen. I to wiecie, siostry, to dotyczy tylko mężów. To tylko mężowie mają kochać żony. Tak? Wiecie, można być tak skrupulatny w Piśmie Świętym, że oczywiście, że to nie dotyczy żon. Żona nie musi kochać męża, bo to mąż musi miłować żonę. A ja mam być tylko posłuszna. Dlatego, słuchajcie, naprawdę, jeżeli chodzi o wiele stereotypów, które dotykają naszego życia, one są błędne. I podsumowując, kiedy oddałeś życie Jezusowi, stałeś się nowym stworzeniem, narodziłeś się na nowo, twój duch został na nowo zrodzony w Bogu. Ale to nie oznacza końca twojego życia i nie oznacza, że już osiągnąłeś wszystko, co Bóg dla ciebie przeznaczył. Ty masz dostęp do wszystkiego, co w Chrystusie Jezusie Bóg ma dla nas. Czyli masz dostęp do przebaczenia, do darów Ducha Świętego, do mądrości, do prowadzenia, do wolności od demonów, dzięki Jezusowi. Ale jeśli nie będziemy szli w posłuszeństwie i w wierze za Chrystusem, to chociaż to wszystko będzie na horyzoncie, nigdy do tego nie dotrzemy. To będzie jak pieniądze w banku, których nigdy nie będziemy mogli zdobyć, bo PIN zgubiliśmy do konta. Dosłownie coś takiego to jest. I wtedy będziemy naprawdę biedni, bo ciągle widzę, aż mi ślinka cieknie na te dobroci, które Bóg ma dla nas, i nic z tego nie mogę dotknąć. Amen? Dlatego ten punkt ciężkości przekładamy też na siebie, na posłuszeństwo, poddanie i na wiarę. I od tego trzeba zacząć. Amen? Amen. I